Stolecie IBM, czyli strategia na przestrzeni wieku. 29 marca 2011, 22:44. Big Blue to symbol IBM. Big, bo firma była zawsze duża. Kolor niebieski zaś kojarzy się ze spokojnym konserwatyzmem w strategii i jej prezesów. Tak też określani byli klienci. Al Blue ubierali się pracownicy. A nawet malowane były komputery w latach 60. Coś wartego uwagi musi być w fakcie, że firma przetrwała tak długo. Mimo, że większość rywalizujących z nią producentów IT już nie istnieje. Były albo zbyt ambitne, łożąc za wiele na prace rozwojowe, albo nie trafiły z prognozą rozwoju technologii, albo też miały za mało kapitału na dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku. Kluczową rolę odgrywali tutaj jednak ludzie zarządzający IBM na przestrzeni 100 lat. Firma została założona 16 czerwca 1911 rok. Przywiązanie do korzeni. Gdyby zadać pytanie, czy IBM od początku lubił komputery, to można odpowiedzieć, że kiedyś nie, a właściwie nie potrafił docenić ich ogromnego znaczenia. Potem stały się jego chlubą. Niechęć ta wynikała jednak z przywiązania do dorobku, własnych korzeni. Korzenie IBM tkwią zaś w wynalazkach Hermana Hollerithu 1860-1929, Amerykanina niemieckiego pochodzenia, który zapoczątkował stuletnią epokę maszyn liczących systemu kart dziurkowanych, zwanych maszynami liczącoanalitycznymi. Hermann Hollerith tytuł doktora otrzymał w Columbia University za skonstruowanie tabulatora, najważniejszej z maszyn liczącoanalitycznych. Zasady kablowego programowania tabulatora za pomocą tzw. Wireboards zostały wykorzystane m.in. w jednym z pierwszych komputerów na świecie. ENIAC. Hermann Hollerith dał początek wielkiemu biznesowi w technice obliczeniowej, gdy w 1896 rok utworzył TMC Tabulating Machine Company, która łącząc się z kilkoma innymi firmami, w roku 1911 została przekształcona w CTR Computing Tabulating Recording. Ta zaś dała początek największej firmie komputerowej w dziejach świata, IBM. Od lat 60. XX wieku zatrudnia ona nieprzerwanie kilkaset tysięcy osób. Nazwa IBM International Business Machines została przyjęta w roku 1924 rok. Przywiązanie do dziecka pierworodnego, maszyn liczącoanalitycznych. U prezesa Thomasa Watsona było tak wielkie, że z dystansem spoglądał na to, co się dzieje w przemyśle maszyn liczących. Nawet jeśli coś za bardzo nowego wyprodukował lub sfinansował, to oddawał to innym. Dotyczyło to m.in. przekaźnikowego komputera MARK i na Uniwersytecie Harvarda. Zmiana paradygmatu. Dopiero w latach 1954-1956 IBM zaczął przestawiać produkcję z maszyn liczącoanalitycznych na komputery. Wówczas bowiem utracił swego podstawowego użytkownika, jakim było amerykańskie biuro spisowe US Census Bureau, w którym zainstalowano pierwszy komputer do przetwarzania danych UNIVAC. Wyprodukowany został przez ówczesnego konkurenta IBM, firmę Remington Rand. Obie firmy miały jednak podobną przeszłość. Remington Rand produkował kiedyś maszyny do pisania i maszynki do golenia, co robi zresztą do dziś. IBM zaś jeszcze jako CTR, wagi przemysłowe i krajalnice do sera. Warto zwrócić uwagę, że UNIVAC mógł być wytwarzany przez IBM, gdyż jego twórcy J. W. Mauchl, J. P. Eckert, ci sami, którzy stworzyli ENIAC, najpierw złożyli ofertę uruchomienia produkcji prezesowi IBM Thomasowi Watsonowi. Została ona jednak odrzucona, a wynikało to podobno z tego, że prezes preferował realizację własnych projektów i nie znosił, gdy wybitni twórcy zdobywali w jego firmie większe uznanie niż on sam. Przykłady: H. Aikena, G. Amthala, którzy odeszli z IBM lub zrezygnowali ze współpracy z firmą, potwierdzały te opinie. Dwaj prezesi: T. Watson i T. Watson Jr. Doświadczenie w zarządzaniu. Thomas Watson wyniósł z NCR, gdzie był szefem pionu sprzedaży, pianin i maszyn do szycia. On to wymyślił hasło Thinking Myśl, które potem zawisło na sztandarze IBM. Ale tak to już jest, że silne, wybitne osobowości obok istotnych walorów mają przywary. Nie może to przysłonić ogromnego zaangażowania Watsona na rzecz IBM, które kształtował jako CEO przez 38 lat. Zresztą był to rodzinny interes, gdyż schedę po nim w 1952 rok przejął syn T. Watson Jr. W sumie obaj rządzili przez 58 lat. Syn był bardziej otwarty na nowe trendy i zachęcał ojca do wcześniejszego przestawienia się na produkcję komputerów. Watsonowie mieli precyzyjną wizję działania firmy w stosunku do klientów i własnej załogi. A przede wszystkim przezornie stosowali zasadę: im więcej kosztuje prowadzenie biznesu, tym mniej należy tolerować marnotrawstwo. Załodze wpajano slogan: jesteśmy najlepsi na świecie. I organizowano imprezy integracyjne, firmowe pikniki i zawody sportowe. Założono też coś w rodzaju kasy wspomagającej, która istnieje do dzisiaj i co roku przeznacza na pomoc dla pracowników kilkadziesiąt milionów dolarów. To były sprawdzone sposoby cementowania załogi i przyciągania dobrych fachowców. Wyrazem hołdu złożonego obu prezesom jest nazwanie imieniem Watsona, jednego z superkomputerów specjalizującego się w sztucznej inteligencji. Niedawno wygrał on rywalizację w telewizyjnym turnieju Jeopardy. Naukowe wzloty. Mimo pewnego oporu w stosunku do nowości, IBM od początku był blisko naukowców. Już w latach 40. wieku firma finansowała projekty Howarda Aikena w Harvard University, który, zafascynowany wiecznymi ideami cecha Babbage'a, zbudował serię komputerów MARK opatrzoną przydomkiem Harvard. W latach 50. IBM docenił walory Johna Backusa, absolwenta matematyki w Columbia University, który w 1957 rok opracował pierwszy w świecie powszechnie stosowany język wysokiego poziomu FORTRAN, a w roku 1959 wymyślił wspólnie z Naurem notację BNF Backus Naur Form do opisu składni języków tej klasy. Przeoczone okazje. W latach 70. IBM zwlekał jednak zbyt długo z wykorzystaniem rewelacyjnej pracy A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks Edgara Franka Codda. Ten ówczesny pracownik IBM przedstawił w niej model relacyjnej bazy danych. Skorzystał na tym Larry Ellison, twórca firmy Oracle, który szybciej implementował ideę Codda. W 1979 rok powstała pierwsza komercyjna relacyjna baza Oracle. Dopiero 5 lat później IBM wprowadził na rynek bazę DB2. Niewątpliwie wpływ na to miał fakt, że IBM nie chciał osłabiać pozycji flagowego produktu, jakim był IMS obsługujący hierarchiczne bazy danych. Edgar Frank co dnie proponował rzeczy złożonych, lecz proste tablice składające się z wierszy i kolumn, które obudował pewną notacją oraz regułami tzw. normalizacji przeciwdziałającej dublowaniu danych. Zasługą jego jest to, że uznał, iż w obsłudze zapytań lepiej stosować relacje oparte na wartości danych niż popularne wówczas łańcuchowanie danych poprzez pointery wbudowane w rekordy. Chyba nie uwierzono w tak proste rozwiązanie, na którego podstawie jednak można było, przykład Oracle, uruchomić miliardowy biznes. Nie było to jedynie przeoczenie IBM. Na przełomie lat 70. i 80. Joel Birnbaum pracował w laboratoriach IBM nad technologią RISC i architekturą client-server. Firma jednak, zaangażowana zbytnio w technologię komputerów mainframe, zrezygnowała ze współpracy z nim, twierdząc, że środowisko otwarte to zabawa dla studentów. Błąd ten firma częściowo naprawiła, decydując się w 1998 rok na wspieranie systemu Linux i potem instalując go na swoich komputerach, w tym nawet na superkomputerze Roadrunner. Błędy takie popełniał nie tylko IBM. W 1976 rok kierownictwo HP nie doceniło pomysłu Steve'a Woźniaka, który skonstruował prototyp komputera osobistego i zaoferował projekt swemu ówczesnemu pracodawcy. Niedługo potem Steve Woźniak i Steve Jobs założyli Apple Computer. Błąd HP naprawił kilka lat później, namówiony przez odrzuconego w IBM twórcę technologii RISC Joela Birnbauma, inwestując $1 miliony w rozwój tej technologii. Dzięki temu stał się czołowym producentem serwerów. Na pocieszenie można przypuszczać, że gdyby IBM nie popełnił błędów, to miałby monopol na wszystko, co najlepsze, co mogłoby zagrozić dalszemu rozwojowi informatyki. Od lat lider liczby patentów, IBM, mimo że czasem nie doceniał wielkich wynalazców, dużą wagę przywiązywał do patentów. Dzięki patentom firma uzyskiwała duże dochody, nawet $1 miliard rocznie, które ułatwiły jej przetrwanie w latach kryzysu. IBM jest rekordzistą światowym pod względem liczby nowych patentów. W latach 1999-2000 rocznie zgłaszał około 3000 patentów. Z tego prawie połowa dotyczyła technologii biznesu, a więc tego, co miało najbardziej rozwijać się w przyszłości. Tutaj prezesi IBM trafili w dziesiątkę. Była to rehabilitacja za słynne, nieudane proroctwo Thomasa Watsona z 1943 rok. Myślę, że dla całego świata wystarczy być może 5 komputerów. Na przełomie lat 50 i 60 na rynku komputerowym królował Remington Sperry Rand. Dla uproszczenia podaję taką nazwę, bo firma w wyniku fuzji najpierw nazywała się Remington Rand, a potem Sperry Rand UNIVAC, a w końcu Unisys. IBM wówczas zaangażował się w bardzo duży projekt SAGE dla systemu obronnego USA, dla którego pracowało 7 tysięcy osób przy produkcji 56 komputerów za ponad $1.5 miliardy. Po zrealizowaniu projektu, w kwietniu 1964 rok IBM wprowadził na rynek system Slash 360, który zapoczątkował nową klasę mainframe'ów układy scalone, pamięć wirtualna od modelu 67. To był prawdziwy początek skutecznej ekspansji IBM, aż po osiągnięcie 70% udziału w produkcji wszystkich komputerów w połowie lat 60. Wówczas powstało określenie IBM i7 karzełków, UNIVAC, Burroughs, Scientific Data Systems, Control Data Corporation, Corporation, General Electric, RCA i Honeywell, rosnąca konkurencja. Nie będziemy opisywać dalszych etapów rozwoju IBM. Ważne, że firma ta radziła sobie w chwilach dobrych i gorszych. W ostatnich 20 latach XX wieku trudno było IBM odnosić sukcesy rynkowe. W latach 80 japońskie firmy Fujitsu i Hitachi przypuściły ostry atak na IBM, szybciej opracowując nowe produkty dla serii i370. Na rynku minikomputerów IBM S/400 walczył z produktami Sun Microsystems i HP. Pogarszała się sytuacja IBM na rynku PC, gdzie agresywny marketing prowadziły m.in. Compaq i Dell po 1993 rok, w którym poniósł poważne straty finansowe. IBM poza zwolnieniami wprowadził poważne zmiany konstrukcyjno-technologiczne. Przykładowo dokonał zmiany układów ECL na CMOS. Dzięki temu ich cena spadła i stały się one bardziej konkurencyjne. IBM postępował tak samo jak inne firmy. Nie stronił m.in. od przejęć w walce konkurencyjnej. Miał tyle kapitału, że mógł kupić każdego. Dla wzmocnienia pozycji bazy danych DB2 IBM przejął na przykład w 2000 rok istniejącą od 20 lat firmę Informix. Miała ona wówczas 100 tysięcy klientów i zatrudniała 2500 pracowników. W 2007 rok IBM przejął zaś Filenet, firmę specjalizującą się w nowoczesnych, korporacyjnych systemach zarządzania treścią. W 2005 rok pozbył się zaś pionu komputerów osobistych, sprzedając go firmie Lenovo. Wizerunek Big Blue na rynku. Utrwalony został wizerunek IBM jako głównego producenta dużych komputerów mainframe serii i360, 370, 390, Z, 10 i superkomputerów. Firma ta znana jest też z tego, że w 1955 rok wyprodukowała pierwszy na świecie dysk o pojemności 5 MB. W 1980 rok wypuściła na rynek pierwsze komputery osobiste, dając im szansę zagoszczenia w każdym domu za śmiesznie małe pieniądze. Normalne, duże komputery kosztowały wówczas kilkaset tysięcy dolarów, a nawet parę milionów. Jeden komputer dla systemu obronnego SAGE, budowanego dla Air Force w latach 60, kosztował 30 miliony dolarów. O wielkości IBM świadczy jednak nie tylko kapitał, ale i stan zatrudnienia, wahający się od 300 do 500 tysięcy osób, rozlokowanych we wszystkich państwach świata. Zasługi IBM na pewno są ogromne. Na etapie wczesnego rozwoju przemysłu komputerowego w latach 50-60 XX wieku, kiedy raz po raz dokonywano kolejnych wynalazków, pamięci ferrytowe, układy scalone, taśmy magnetyczne, dyski. Prym wiodły firmy posiadające kapitał, początkowo powiązane z ośrodkami badawczymi na uczelniach, a potem same łożące na prace rozwojowe. IBM rocznie wydawał 5-6 miliardy dolarów. Wszystko było wówczas w powijakach. Brak wydajnych systemów operacyjnych, oprogramowania narzędziowego i odpowiednich języków programowania. Opracowanie komputerów serii i360 kosztowało IBM 5 miliardy dolarów. Nie było wówczas jeszcze standardów międzynarodowych. Każda seria komputerów żyła w swoim własnym świecie. Nie było internetu, a główną formą komunikowania się były konferencje sponsorowane przez duże firmy. Do dziś IBM koncentruje się nie tylko na produkcji komputerów i gadżetów z nimi związanych. Uczestniczy również w działalności filantropijnej, na przykład na rzecz walki z głodem, finansując badania nad zwiększeniem wydajności pól ryżowych i zapewnieniem dostępności internetu w Kenii. Prowadzi misję zwaną World Community Grid, polegającą na nieodpłatnym udostępnianiu mocy obliczeniowej prywatnych komputerów osobistych dla prac badawczych, co daje niewyobrażalną moc światowego wirtualnego komputera. Na zakończenie, tytuł artykułu Od tabulatora do superkomputera jest nieco pokrętny. Nie było w nim zbyt wiele tekstu o maszynach liczących. Jest jednak w pewnym sensie metaforą superszybkiego postępu technologicznego i trudności dostosowania do nich filozofii zarządzania firmą. Jest też troszkę przekorny, bo na stole z okazji jubileuszu firmy dla odczucia pełnego smaku do beczki miodu dodano łyżkę dziegciu. Przez 100 lat bywało na nim wiele dań. Z braku dostatecznego miejsca zajęliśmy się jednak tylko deserem. Zygmunt Ryznar jest emerytowanym informatykiem z tytułem doktora w zakresie baz danych. Ma ponad 40-letnie doświadczenie zawodowe w ZTO, przemyśle i bankowości. Okresowo wykładowca informatyki na kilku uczelniach. W jego dorobku naukowym jest kilka publikacji książkowych i kilkadziesiąt artykułów. Na emeryturze sporo czasu poświęca tworzeniu kalendarium informatyki światowej.